Coraz więcej Polaków wolnych od zadłużenia, odsetek gospodarstw domowych nie posiadających żadnego zadłużenia w drugim kwartale wzrósł do 55,5%. Wobec ponad 54% rok wcześniej wynika z badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Według raportu w ostatnim roku szczególnie wyraźnie maleje liczba Polaków posiadających pożyczkę zaciągniętą u rodziny bądź znajomych. Jeszcze rok temu posiadanie takiego zobowiązania deklarowało prawie 9% gospodarstw domowych, podczas gdy obecnie ten odsetek wynosi niespełna 3%. Jest to najniższa wartość w historii tego badania. Polacy coraz mniej zadłużeni. Z czego to wynika? Czy to efekt edukacji ekonomicznej, lepszego rynku pracy? Czy to już może moment, że powinniśmy zacząć wreszcie oszczędzać? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksport, szefowa Linin Poland, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim o mniejszym zadłużeniu rodaków, dziś Światowy Dzień Śmieciowego Jedzenia. Będą go Państwo w jakiś sposób celebrować?
Jedziemy do McDonalda?
Nie, podziękuję. Ja z McDonalda korzystam, czy KFC, no KFC może odrobinę częściej, ale z takich tego typu jedzenia korzystam tylko, kiedy jestem w jakiejś dalszej podróży. To jednak przy całej niechęci, ja to szczególnie powinienem dbać o linię, natomiast przy całej niechęci do tego jedzenia ja jestem przekonany, że pewne standardy higieniczne w tych restauracjach są na tyle dobre, że będąc w jakimś miejscu, którego nie znam, gdzie nie wiem, gdzie są dobre restauracje, czasami kieruję się do takiego przybytku śmieciowego jedzenia, trochę z wyrzutami sumienia, jak już powiedziałem, natomiast generalnie w podróży na miejscu raczej rzadko do McDonalda zaglądam, bardzo rzadko.
To Artur Kiełbasiński.
Co dziwne, za granicą czy w zachodniej Europie jest zupełnie odwrotnie, tak, że wszyscy biegną po tą regionalną i lokalną kuchnię, a McDonaldy stanowią taki przedmiot, ojejku, nie mamy pieniędzy, jesteśmy tą uboższą warstwą społeczeństwa, więc tam sobie pójdziemy i nawet lokalsi gdzieś tam gardzą. No, ale u nas, jeśli chodzi o śmieciowe jedzenie, nie wiem, czy możemy tak potraktować popularne kebaby.
No, a to mówiła Aleksandra Harasiuk.
Natomiast jest jedna rzecz, która jest niepokojąca, bo jednak to śmieciowe jedzenie no, wchodzi nam tak mocno w życie. Ja z takim dużym smutkiem, jadąc autostradą, a jeden bardzo często jeżdżę w góry na południe, większość wakacji spędzam w polskich Tatrach i ostatnio jadąc patrzę na stacje benzynowe, które są przy A1. No i co mamy po kolei? Mamy McDonalda, mamy KFC, mamy Burger Kinga, mamy Subwaya. I ja oczywiście nie kwestionuję tego, że dobrze, że w ogóle powstają te sieci. Dobrze, no w podróży to jest to, co powiedziałem, daje takie poczucie higienicznego bezpieczeństwa. Natomiast przez całe lata to polski przedsiębiorca, polski gastronomik rządził przy polskich drogach.
A były karczmy,
były takie karczmy, zajazdy, dokładnie mnóstwo takich rzeczy. I teraz nagle się okazuje, że przy autostradzie, która jest dobrem narodowym, musimy mieć McDonalda i KFC. No, smacznego.
Przypominają mi się dyskusje o dworcu w Gdyni, bardzo ładnie odnowionym, zresztą sufity odsłonięte i McDonald tam posadowiony. Jak było z ust urzędników gdyńskich powiedziane, że no niestety, ale nie znajdą najemcy za taką kwotę. Więc być może autostrady i przy autostradzie
tak
to jest ta sama kwestia, także jakiego przedsiębiorcy, nawet sieciowego, stać na te wydatki, no ale z drugiej strony kto pobiera te opłaty?
No nie, ale a jeszcze z trzeciej strony, no to powinna być prowadzona jakaś racjonalna polityka i nawet jeżeli w jednym miejscu idziemy na kasę, przepraszam za takie określenie, no to rzeczywiście może zróbmy przetarg, niech wygrywa McDonald's czy ktokolwiek inny, wolność gospodarcza rządzi,
ale
być może zróbmy miejsce, żeby gdzie indziej było jakieś swojskie jadło, no na przykład takiego zdrowego jedzenia, no restauracji wegetariańskiej przy drodze, to ja nie uświadczyłem przy tych nowych drogach,
bo no choćby po to, żeby popromować polskie jedzenie, jednak A1 to też trasa międzynarodowa, tak, bardzo wielu gości, turystów jeździ i dobrze byłoby, to jest fajne miejsce, żeby popromować właśnie
ale
naszą kuchnię.
Ale to już jest ta filozofia naszej dyplomacji ekonomicznej i wspierania polskiej przedsiębiorczości. Jeżeli ta filozofia jest, tak, to wtedy te wszystkie punkty się widzi. Natomiast jeżeli jej nie ma, no to cały czas kleimy. Tak,
no dziurę. Proszę, od śmieciowego jedzenia do promocji polskiej żywności.
To wszystko się na tym kończy, tak, na jakiejś filozofii mądrości danego kraju.
To teraz o filozofii zadłużania się. Polacy coraz mniej zadłużeni. Według raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w ostatnim roku szczególnie wyraźnie maleje liczba Polaków posiadających pożyczkę zaciągniętą u rodziny bądź znajomych. Jeszcze rok temu posiadanie takiego zobowiązania deklarowało prawie 9% gospodarstw. Teraz niespełna 3% gospodarstw. Nawet w momencie wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku wskaźnik ten oscylował wokół 6,5%. No i właśnie, co się dzieje? Znaczy, to jest świetna informacja, że Polacy są coraz mniej zadłużeni. Coraz mniej z nas ma długi. To oznacza, że prawdopodobnie pospłacaliśmy, nie zaciągamy nowych. I teraz, czy to efekt edukacji ekonomicznej, lepszego rynku pracy? Co się na to wszystko złożyło?
Na pewno nie edukacji, bo ona się nie zmienia. Ku naszej rozpaczy przedsiębiorców. Natomiast z tego, co obserwuję i z tego, co było drugą częścią tego komunikatu, to jest, że na rzecz właśnie zobowiązania uregulowanego finansowo, czyli tak patrzymy na prawo bankowe i banki, to niestety Polacy wybierają zadłużenie w zakładach energetycznych, w spółdzielniach mieszkaniowych, telekomunikacyjnych. Więc w tym momencie patrzymy na to, że niby tam nie są oprocentowane, bo wiadomo, że też odsetki karne jakieś lecą. Ale tutaj nie wymaga składania wniosku, spełniania kryteriów. Proszę zauważyć, że kredyty mieszkaniowe to już są wyśrubowane kryteria, na które mało co początkujące pracujących czy młode rodziny stać. Więc w tym momencie przerzucamy się na takie niezadłużanie, natomiast fizycznie niepłacenie, tak? Czy to jest dobre dla gospodarki? Czy to jest wynik tego, że lepiej zarabiamy i mamy więcej pracy? Chyba nie.
Znaczy, ja bym jednak był odrobinę optymistą, bo tak jak przez ostatnie półtora roku mówiliśmy, że jest coraz lepiej na rynku pracy, to od razu dodawaliśmy, że jest lepiej na rynku pracy, ale wcale nie z płacami. A teraz, jak się wydaje, od 2 czy 3 miesięcy jest jednak taka sytuacja, że także sytuacja związana ze wzrostem płac się poprawia. Ostatnie dane mówią, że rok do roku te płace wzrosły o 6%, więc to już jest taka odczuwalna, znacznie ponad inflację.
Ale nie ponad cenę masła.
A masło to jest oczywiście, masło jest spekulacją ogólnoeuropejską.
Tak jest, światową, bym powiedziała.
Światową wręcz, więc no tutaj nie mamy jakby wpływu na to, co się działo. Kiedyś tak drożał cukier, potem taniał, potem był rajd ropy, teraz jest rajd masła. No spekulanci
na czymś
się
trzeba zarabiać po prostu, teraz jest to masło,
zarabiać.
A jutro będzie, zobaczymy.
Natomiast
co.
Był taki żart, że dobrze, że nie mamy kredytów denominowanych w cenie masła.
No, to, a jeżeli już o tym mówimy, no to franki, akurat frank szwajcarski tanieje. Natomiast tutaj jest rzecz taka, te dane, które Iwona Wysocka przytoczyła, że rzadziej się zadłużamy w najbliższej rodzinie. Ja mam takie wrażenie, chociaż ono jest oczywiście niepoparte głębszymi badaniami, że to oznacza, że mniej pieniędzy potrzebujemy na takie bieżące funkcjonowanie. Tak samo mówi się o dramacie firm, które udzielają tak zwanych chwilówek. Ja przepraszam, ale ja się
nie będę przejmowała się
trochę
dramatem
Właśnie chciałem powiedzieć, że się nie przejmuję tym dramatem. Tu jest kwestia taka, że jednak duża część rodzin korzysta w normalny, zdrowy sposób ze wsparcia w postaci 500+ i być może na to bieżące życie nie potrzebują takiego zadłużania się na co dzień właśnie w rodzinie czy w firmach oferujących takie krótkotrwałe pożyczki. To jest niewątpliwie dobre. Natomiast trochę jeszcze idąc dalej niż moja przedmówczyni, która mówiła, że nie płacimy za różne świadczenia. To niestety jest takie zjawisko. A ja nie ukrywam, że mnie zawsze przeraża zjawisko, jak patrzę na skalę niepłaconych alimentów. Tak, są teraz, można przekazywać do biur informacji gospodarczej informacje o niepłaconych alimentach. No i to są kwoty rzędu 11-12 miliardów złotych w skali kraju. Tyle rodzice nie dają na utrzymanie własnych dzieci. I tutaj nawet jeżeli mówi się, że Polacy w bankach czy gdzieś są mniej zadłużeni, no to ta kwota jest na tyle przerażająca, że tak naprawdę jeżeli mamy trochę więcej pieniędzy, to można by te alimenty regulować wobec dzieci swoich.
To ja mam akurat tu ta kobieca dusza i moje linen się odzywa, bo to w większości przypadków panowie nie płacą, tak? I to jest dramat tej egzekucji.
W tych biurach informacji kredytowej, to ja potwierdzam, tam jest chyba 97% mężczyzn.
Tak, to jest straszna statystyka i faktycznie akcje dziewczyn, alimenty to nie prezenty, to uzmysłowienie wszelkim ustawodawcom, czy stanowiącym potem prawo, egzekującym to prawo, to jest również taka troszkę zmowa, bo w większości przypadków ci panowie mają z czego pieniądze przekazywać, ale to są również umowy z pracodawcami, tak, płacenia pod stołem, przepisywanie majątku firmowego itd., itd. Ciężki socjologicznie temat i mi się wydaje, że tutaj nie ma tej silnej ręki, która by właśnie zmuszała.
Aczkolwiek ostatnio zostały znowelizowane przepisy kodeksu karnego. Kiedyś przesłanką trafienia do zakładu karnego za niepłacenie alimentów była uporczywość niepłacenia. No a więc ktoś zapłacił raz na 4 miesiące 100 zł, 50 zł, no więc mógł powiedzieć w sądzie, że wysoki sądzie, jestem nieuporczywy. W tej chwili jest to limit trzykrotnego świadczenia, co jest bardziej wymierne i powinno jednak część ludzi, o których mówiła Aleksandra przed chwilą, zmobilizować do płacenia, bo tu jest bardzo, bardzo łatwo ocenić. Albo jest te trzykrotność zadłużenia, albo nie ma. Koniec, kropka.
I całe środowisko tak naprawdę do pracy, bo to my jako podatnicy również składamy się na fundusz alimentacyjny,
oczywiście,
więc tak naprawdę dwa razy tracimy przez tych, którzy no, mogą płacić, a nie płacą.
Problem jest olbrzymi i niestety bardzo, bardzo wstydliwy. Wracając jeszcze do Polaków, którzy są coraz mniej zadłużeni, jest też druga kategoria osób, dłużnicy, rekordziści. Rekordzista w Polsce jest zadłużony na 45 300 000 zł. To 40-letni mężczyzna, nie wiadomo gdzie mieszka, wpisał go do Krajowego Rejestru Długów sąd. Ja tylko powiem Państwu, co można za te 45 milionów złotych nabyć. Można mieć 45 stumetrowych mieszkań w Warszawie, w bloku, można spełniać marzenia, można polecieć w kosmos, kupić małą, prywatną wyspę i tak się zastanawiam, co trzeba zrobić, żeby się zadłużyć na taką kwotę i to prawdopodobnie nie jest jakiś przedsiębiorca, nie jest to na firmę. Byłoby
no, a może jest, może to jest właśnie ta jednoosobowa działalność, która niestety była często praktykowana chociażby w firmach budowlanych, transportowych, gdzie tak naprawdę brak zapłaty jednego kontraktu powoduje właśnie takie, a nie inne długi. Może tak jest.
I w jaki wątpię, sposób wierzyciele i czy mają szansę, żeby kiedykolwiek odzyskać te pieniądze.
Ale tu ja tutaj zażartuję, przepraszam, bo to jest poważna sprawa, ale to można powiedzieć, że jak ktoś jest dłużny 10 tysięcy złotych, to ma poważny problem. Ale jeżeli jest 40 milionów dłużny, to jest problem banków czy wierzycieli, którzy mu te pieniądze udostępniali. I tak naprawdę oczywiście długi należy spłacać i należy regulować swoje wierzytelności. Natomiast we mnie jest taka ciekawość się rodzi, jak czytałem te dane statystyczne, właśnie w jaki sposób ktoś dopuścił do tego, że ta osoba wpadła w takie długi. Jeszcze byłbym w stanie to sobie wyobrazić, gdyby to rzeczywiście była działalność gospodarcza, ktoś nie dopasował działalności, formy działalności, czyli miał indywidualną, a chciał inwestować w jakiś taki kapitałochłonną działalność, ale sądzę, że jest inaczej, że to rzeczywiście napożyczała taka osoba i to chyba jest też problem banków albo po prostu wierzycieli, czyli niesprawdzanie wiarygodności płatniczej.
Oczywiście to nie jest dziwne, no bo przeliczmy sobie nawet 10 ciężarówek, tak? To są takie pieniądze. Wystarczy, że taki kontrakt, o których przecież wiele firm wspominało, czy przy budowie autostrad, czy przy budowie jakichś
stadionów.
Ale to w tym momencie przy indywidualnym panu Kazimierzu Kowalskim, no to tak faktycznie się mogło skończyć. No niestety ten majątek jest przepisany do majątku indywidualnego i tutaj już odpowiedzialność jest całym majątkiem indywidualnym, więc to nie jest wcale dziwne, że właśnie ten Kazimierz Kowalski mógłby mieć takie zadłużenie.
Teraz porozmawiamy chwilkę o sukcesji w firmach. Śmierć przedsiębiorcy nie będzie oznaczać końca firmy. Wicepremier Morawiecki pracuje nad nową ustawą, która pomoże uregulować sytuację po śmierci właściciela firmy. No dziś jest tak, że gdy umiera właściciel firmy, to jego spadkobiercy otrzymują jakby w spadku majątek, ale na przykład już regony, nazwy firmy, tutaj się piętrzą problemy, tutaj jest bardzo dużo papierkowej roboty, jeżeli chciałoby się tę firmę przejąć i z tym regonem, i z tą nazwą, ma być prościej. I na ile się zmieni sytuacja właśnie i spadkobierców, sytuacja samej firmy, na ile zmiany są naprawdę bardzo potrzebne?
Tu to piękne przejście pomiędzy tym zadłużeniem prawdopodobnie jednego człowieka, a tym, czego ustawa ma dotyczyć, czyli działalności gospodarczej jednej osoby, osoby fizycznej prowadzącej działalność, bo takie sytuacje faktycznie miały miejsce. Kodeks spółek handlowych troszkę inaczej już pomagał sukcesorom.
I to od lat jest.
I to od lat już jest stosowane, tak. Tu już prawnicy dają sobie radę. My tak naprawdę jako Polacy pierwsze pokolenie teraz będziemy przeprowadzać przez sukcesję. Ona się już dzieje bardzo delikatnie, ale też część firm, które rozpoczęło działalność w latach 90. ma ogromne problemy, komu zostawić firmę. Tutaj mi się wydaje, że jeśli chodzi o tą ustawę, faktycznie część rzeczy z niespodziewanej śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność będą regulowane, dlatego że bogacące się firmy już mają oczywiście takie zapisy robione, co się będzie działo z firmą, ze 100 pracownikami, które właśnie dany Kowalski zatrudnia. Natomiast w większości przypadków nie przewiduje się tej sytuacji, co dalej robić, jeżeli ktoś po prostu zginie, będąc na nartach, czy spotykając rekina.
I jest problem.
I wtedy jest problem.
Dla pracowników, dla biznesu, rodziny. Tak.
Mm-hmm. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, na razie jest projekt skierowany do konsultacji. Absolutnie kierunek myślenia bardzo dobry, natomiast z reguły jest tak, że potem diabeł tkwi w szczegółach. Mhm. I tutaj właśnie te kwestie, o których mówiliśmy, czyli NIP-y, regony, ta cała sfera biurokratyczna, jest pytanie, na ile rzeczywiście uda się płynnie zachować kontynuację tej firmy, chociażby na zasadzie kontynuacji kontraktów zawartych, żeby nie trzeba było tego zawierać od nowa. To są kluczowe sprawy. Nie wiem, jakie to będą zapisy szczegółowo. Trzymam kciuki, żeby były przyjazne. Natomiast no, może tak się okazać, że znowu teoretycznie założenia są dobre. Dużo będzie dobrych przepisów, natomiast gdzieś kilka biurokratycznych drobiazgów jednak będzie przedsiębiorcom trochę życie utrudniało.
Ja czytałam ten projekt i faktycznie ten stosunek prawny, który nie jest związany ze sobą, a z kontraktem, z firmami i tak dalej, on jest zapisany, że przechodzi, tym zarządca tak powinien mieć prawo dysponować. Chyba że to są faktycznie takie indywidualne kwestie, jak na przykład pożyczka w banku, no to wiadomo, że wówczas ten zarządca niezwiązany jako handlowa część, czy jakakolwiek inna, to już nie będzie przechodziła. No tutaj jest o tyle ciekawe, że właśnie jest ta ciągłość rozliczeń i odpowiedzialność podatkowa, to mi się wydaje bardziej ciąży ustawodawcom w celach wprowadzenia tej ustawy, żeby tutaj się nie działy cuda, bo czasami są. No i wprowadzenie zarządcy sukcesyjnego. To jest coś, o co walczy Towarzystwo Firm Rodzinnych bardzo mocno, dlatego że bardzo często zdarza się tak, ale to nie tylko w Polsce, że brak w rodzinie sukcesora, więc faktycznie ta osoba z zewnątrz, która cały czas pracowała dla tej firmy, jeżeli ona
może
będzie mogła
tą firmę
dalej kontynuować tą działalność, no to tylko ku uchwale tej firmy.
I to jest wychodzenie poza krąg takich ustawowych spadkobierców. Także tak. To też podkreślmy, tak. Że to jest bardzo ważne rozwiązanie.
No to trzymamy kciuki i żeby te szczegóły, żeby tam w tych szczegółach, które się pojawią, żeby one nie sprawiały problemów, żeby można było rzeczywiście prowadzić dalej działalność gospodarczą, żeby firma nie upadła, żeby zatrudniała dalej tych ludzi, których zatrudniała, tak. I mogła zatrudniać jeszcze więcej i się rozwijała. A przy okazji, jeśli mówimy o działalności gospodarczej, w ciągu jednego dnia w naszym kraju otwiera się ponad 900 firm, wynika z danych rejestru REGON. No i teraz się zastanawiam, co się stało? Czy my staliśmy się bardziej przedsiębiorczy? Bo jeszcze jakiś czas temu, gdy słyszeliśmy, że jednoosobowych działalności gospodarczych na przykład otwiera się coraz więcej, to wiedzieliśmy, że aha, czyli mniej osób...
Uciekanie od etatów.
Tak, dokładnie. Pracuje na etatach i pracownik ma wybór. Albo koniec z firmą, albo zakładasz działalność i dalej pracujemy razem. Mhm. Teraz to się zmieniło, chociaż ostatnio też były badania dotyczące młodych ludzi i u nich przedsiębiorczość była gdzieś tam na 10. miejscu dopiero, że większość sobie właśnie etat chwaliło, stabilizację pracy, a tutaj jednak widzimy 900 firm jednego dnia. No to nie jest mało.
Naturalny proces jakby rozwoju danej osoby jest taki, że no zaczyna w jakiejś dużej firmie pracę, czy może mniejszej, ale od takich podstawowych stanowisk, nabiera doświadczenia i na przykład przeciętny amerykański przedsiębiorca zakładający własny biznes ma około 35 lat. To są ludzie, którzy mają już ogromne doświadczenie z tego, co jakby nauczyli się w korporacjach, czy właśnie w innych mniejszych firmach i wtedy wchodzą na rynek z własnymi usługami, doskonale znając ten rynek, będąc osobami bardzo kompetentnymi. No ja bym sobie życzył i tak trzymałbym kciuki za nas, żeby taki sam model pojawiał się w Polsce, to znaczy nie na zasadzie, że młody człowieku zarejestruj tą działalność, bo musisz mieć ubezpieczenie, co no niestety bardzo często się zdarzało, tylko żeby te rejestracje firm były takimi świadomym działaniem osoby, która ma już jakieś doświadczenie, ma wiedzę, zna niszę na rynku, w której będzie się sprawnie poruszać, bo wtedy tworzenie takiej firmy ma największy sens. Sytuacja na rynku pracy, na rynku usług w Polsce jest teraz taka, że myślę, że te firmy, że to są bardzo świadoma działalność związana z planami osób, które to rejestrują, więc tylko można trzymać za to kciuki.
No, też jeszcze pamiętajmy o dużej fali pieniędzy, które mają do dyspozycji urzędy pracy, jak również w miejscach takich, które są dystrybuowane fundusze europejskie, które właśnie mają na celu wspieranie powstawania nowych firm i są dedykowane temu szkolenia, projekty takie, które mają wspierać powołanie takich firm, nauczenie trochę tego osób nieprzekonanych, więc w tym momencie jest jeszcze trochę tych środków, chociaż ostatnio urzędy pracy dostały ponoć pisma o wstrzymaniu finansowania tych projektów. Zobaczymy, jak będzie. Na razie to też jest tak jak 500+ wspiera mniejsze zadłużanie, to być może tutaj te środki unijne jeszcze wspierają powoływanie nowych firm. Zobaczymy, jaki będzie cykl tego, tak? No bo przez pryzmat ostatnich 5-10 lat patrzenie, no to troszkę jest zafałszowany obraz z uwagi na pieniądze unijne. Natomiast zobaczymy, jak to będzie dalej się toczyło, bo pomimo tego, że powinno być, tak jak tutaj wspomniałeś o tym cyklu 35-latka. Tak często widzimy, że osoby młode są bardziej teraz skore do tego, żeby próbować swoich sił od początku, tak? Nie przechodząc wcale do korporacji, dlatego że patrzą na kultury organizacyjne, na możliwość zarobkowania. Czegoś tam się uczą już na studiach, czegoś tam próbują i właśnie próbują na swój rachunek, co też jest bardzo z jednej strony uczące, ale z drugiej strony ryzykowne.
To jeszcze króciutko, bardzo proszę, prawie 6 miliardów złotych nadwyżki budżetowej na koniec czerwca, tak dobrze jeszcze nie było, to są szacunkowe dane za okresy styczeń, czerwiec, dochody budżetu państwa były wyższe o 25 miliardów 100 milionów złotych w porównaniu z okresem z roku ubiegłego roku. No i na ile ten trend może się utrzymać?
Zagadka jest rozwiązana, to jest nie mniej, nie więcej, ale właśnie przekazanie zysku, czyli 95% zysku Narodowego Banku Polskiego, który wiadomo, że nie dzieje się z powietrza. Taki jest zapis w ustawach związanych z NBP-em. NBP ma trzy możliwości tego wypracowania zysku. Tutaj było nie mniej, nie więcej, tylko właśnie zmiana kursu walut, która wpłynęła na to, że osłabiona złotówka spowodowała tą nadwyżkę, no i tym samym była możliwość przelania tych pieniędzy. Zobaczymy, jak będzie na koniec roku, bo zaplanowano w budżecie 59 miliardów, tak? Niestety niedoboru, więc w tym momencie zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tymi 9 miliardami, które zostały wypracowane, a teraz przeszło chyba 7 miliardów, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, i zasiliło budżet.
No tak, tylko że jakby obiektywnie poziom ściągalności podatków też się bardzo dobrze podniósł. No, w zeszłych latach też przekazywano zysk NBP-u. Raz przekazywano, raz nie. Nigdy w takiej kwocie. Natomiast tak czy inaczej, no to są rekordowe wyniki na koniec czerwca.
Wzrosły dochody z podatków VAT, akcyzowego, od gier,
z wszystkich
PIT
kategorii.
I CIT, wszystkie kategorie. No to miejmy nadzieję, że też będzie się to utrzymywało. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, szefowa Linin Poland, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia.